Witamy w dwóch piankach.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry Państwu.
Witamy bardzo serdecznie w podcaście Dwa Pionki.
Który to nagrywamy po raz 127.
Jest to podcast o grach planszowych i karcianych.
Nie będę się wcinać.
Musimy taki dzisiaj duecik zagramy. Witamy w podcaście Dwa Pionki. Jest to podcast o grach planszowych i karcianych, w którym opowiadamy, co ciekawego dzieje się na rynku gier planszowych w Polsce, na świecie oraz ze szczególnie, co się ciekawego dzieje w wydawnictwie Portal.
Ponieważ oboje tam pracujemy.
Codziennie.
Codziennie. Codziennie, 7 dni w tygodniu.
Jest to wydanie 127, nagrywamy 18 lutego 2018 roku. I masz teraz...
To są urodziny czegoś.
Na pewno. Masz teraz swoje 30 sekund na dygresję, a ja sobie zaglądam do zeszyciku, co się wydarzyło lat temu kilka.
Ja mam kilka na dygresję, ale zapomniałam, co ja chciałam tutaj dygresjonować właściwie.
No to kiepsko, nie?
Kiepsko, prawda? Aha, wiem tylko, że Ignacy dzisiaj wymyślił takie top 5, które zmusiły mnie do przeglądnięcia 30 stron na BoardGameGeeku, a każda strona miała ile właściwie?
A nie kompromituj się, kobieta.
Pozycji, a każda strona miała, nie wiem, bo nie numerują, ale bardzo dużo pozycji i musiałam to wszystko przeglądać, żeby wybrać nasze top 5, ale mi się udało. I będziemy o tym na pewno mówić, natomiast widzę, że Ignacy teraz przegląda, co nam się działo i pewnie tam są niecenzuralne rzeczy i nie możemy ich przeczytać. Tak?
Nie, mieliśmy top 5 predictions, ale nie wiem, co myśmy przewidywali. Więc doszedłem do archiwum, do odcinka 66, było to w roku 2015.
Diabolik.
3 lata temu. Ukazała się wtedy gra Dungeons and, albo zapowiedziano, nie wiem, ale mówiliśmy w każdym razie o grze Dungeons and Dragons Attack Wing, to była kalka z X-Winga, tylko miały latać smoki.
Latały?
Chyba to umarło. Nie widzę tej gry w ogóle nigdzie. Była wtedy zapowiedziana, albo powiedzmy o grze Magic the Gathering Arena, to miał być taki bitewniak o Magicu. Aktualnie, nawet w tych ostatnich dniach na Facebooku lata na wyprzedaży po $5 w Targecie. Niezbyt się to przyjęło.
Ja ponieważ nie jestem fanką Magica, to generalnie się nie powiem.
Ty, to mam w ogóle jakieś masakry, że patrz, bo Attack Wing umarł chyba, MTG Arena po $5 do kupienia, Seafall zaliczył mega wpadkę niestety potem.
To Seafall jest taki stary już?
Nie, wtedy chyba zapowiedzieli, mam wrażenie. No takie historie. I Seven Wonders się na iOS wtedy ukazał podobno. Co ty sądzisz?
No nie wiem, bo zasłaniasz troszkę, ale widzę,
nowa, że... Nową grę Matt Leacock zapowiedział Thunderbirds. Ona też niestety się w ogóle nie przyjęła.
Znaczy, no myślę...
Jakaś strasznie smutna to, strona.
Myślę, że generalnie Matt po pandemiku już ma ogromny problem, żeby przebić Legacy i cokolwiek innego, więc...
Więc ja tą stronę zamykam, bo ona jest pełna smutku.
Coś tam namieszaliśmy strasznie i faktycznie jakieś takie dziwne rzeczy. A może to było spowodowane jakimiś wydarzeniami, które gdzieś tam się wydarzyły?
Były wydarzenia takie, że akurat wtedy...
Swoją drogą, a propos dygresji i dywagacji, która, wiem co miałam powiedzieć. Na Facebooku, no bo gdzieżby indziej, ogłoszono, że rozpoczął się konkurs na grę roku 2017, przepraszam.
W Polsce?
A,
ciekawe.
Właśnie. I jest on taki dziwny wątek, który pojawił się, że... Ja zaraz tylko wejdę w stronę, że generalnie chodzi o to. Chodzi o to, że w tym rankingu biorą udział gry, które są wydane w Polsce, oczywiście po raz pierwszy w 2017, ale są to gry między innymi właśnie, które mają nawet 10 lat. I rozpoczęła się tam dyskusja pod jednym z wątków, czy to jest słuszne, dlatego że to są gry, które no absolutnie nie są nowe, wszyscy nie grają, wszyscy je znają, one startują w tym. I teraz jakby chodzi o to, czy musimy głosować na gry, które są nowe, bo są nowe, czy na przykład gry, bo są nowe w Polsce, gdzie tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak gra nowa w danym kraju, prawda?
Więc jest taka historia, że gdyby tak było, że głosujemy tylko na gry, które się ukazały oryginalnie po angielsku w tamtym roku, to doszłoby do kompletnego absurdu, ponieważ generalnie prawie żadna gra nie wychodzi w tym samym roku w Stanach, co w Polsce, bo zawsze jest pośród tłumaczenia i tak dalej. Więc to my byśmy w ogóle mieli jakiś, nie wiem...
Znaczy tutaj jasno jest napisane w regulaminie, że głosujemy na gry, które się ukazały w Polsce.
W Polsce w tym roku, tak.
Tak, ja rozumiem, tylko chodzi o to, że wiesz, jeżeli na przykład tam... Między innymi jest, no nie chcę teraz strzelać, zamki Burgundii bodajże, tak, które mają lat 100 i teraz nagle wyskakują, no to pytanie, czy...
Tak, nie szkodzi.
Znaczy nie, ja nie neguję tego, nie krytykuję tego, tylko mówię, rozpoczęła
tak
się dyskusja
no.
I generalnie nie wiadomo, jak to ugryźć tak naprawdę, bo teraz tak, może być tak, że wszyscy znajomi, wszyscy zagłosują, bo lubią, a może być tak, że wszyscy znajomi uznają, że nie ma sensu głosować, bo ta gra już się przeżarła, no i nie wiadomo, tak. W którą stronę to pójdzie.
Oczywiście. Ja się z Państwem zgadzam. Zanim przejdziemy do newsów, bo wiem, że to jest moment, kiedy część usłuchaczy się już wyłącza, więc zanim się jeszcze wyłączą, chciałem powiedzieć, że graliśmy w gry planszowe ostatnio.
Nawet intensywnie.
Tam pan Leszek powiedział takie zdanie, nie wiem, czy to wtedy usłyszałeś, bo przez główną część tego wieczoru się obżerałaś i nie za bardzo słuchałaś.
To jest dalej podcast o grach planszowych?
I on powiedział, że wciąż czeka na taką grę, taką, która po prostu go zmierzy, że to będzie ta gra najlepsza na świecie. I to mnie zaskoczyło generalnie, bo ja tak nie mam, że w sensie, że ja już uważam, że już ograłem, że różne takie gry, które grałem, to już mnie zmiażdżyły i jakby teraz już się miały gry nie produkować żadne, to i tak jestem zadowolony, że to hobby wygenerowało kilka super hitów. I czy ty masz tak, że czekasz się na jakąś grę, która cię, że wciąż jeszcze nie zagrałeś na taką mega najlepszą grę w swoich marzeń, czy już jednak, czy jesteś spełniona w sensie?
Ja myślę, że ja dalej czekam, bo generalnie...
Ty też czekasz, tak?
Nie, czekaj, muszę to rozwinąć troszkę, bo to jest tak, jest masa fajnych gier, do których ja chciałabym cały czas wrócić, chciałabym coś, ale na przykład jest kilka takich gier, które mają w swoich mechanikach takie mini mechaniki, które ja bym chętnie wyjęła, wsadziła do jednej gry, posklejała to do kupy i jeszcze coś do tego dodała i wtedy by mi się fajnie grało. Głównie o karciankach oczywiście mówimy, karcianka.
To nie, to widzisz, to popatrz, bo ja mam taką reputację bardzo zasłużoną, że ja generalnie narzekam na gry, jeżeli mi się nic nie podoba, ale gdyby teraz ktoś powiedział, Ignacy, ja wymień takie 5 gier, które cię totalnie rozwaliły mózg, to bym wymienił 5 gier, które mi rozwaliły mózg i że uważam, że już nic więcej nie muszę w życiu zagrać i tak będę szczęśliwy.
Ale ja nie mówię, że nie będę szczęśliwa, tylko generalnie mam, mówię, niedosmak, dlatego że w każdej z tych gier, którą lubię, jest coś, co mi albo przeszkadza, albo na przykład nie pozwala mi się, tak użyję brzydkiego słowa, nachapać całkowicie tą grą, bo coś mi tam zgrzyta. Na przykład,
co ci zgrzyta w 51?
51, co mi zgrzyta? Za mało tam jest nawalania, szczerze mówiąc. I tam na przykład chciałabym, żeby ta gra była jeszcze bardziej agresywna, czyli jeszcze bardziej moglibyśmy wejść w interakcję, taką bardzo fajną, bardzo negatywną interakcję. I tego mi brakuje. Na przykład jakbym sobie z 51, powiedzmy na przykład, bo ten silniczek tam bardzo lubię, coś do tego jeszcze dołożyła, co by mi dawało bardzo negatywną interakcję, co bym jeszcze mogła tam fajnego zrobić. Do tego jeszcze, gdyby tam dodać jakiegoś twista, bo mi cały czas brakuje twista, który wchodzi powyżej, wyżej tej płaszczyzny mechaniki, czyli na przykład gdzieś coś się dzieje jakby poza planszą troszkę, ale nie na zasadzie tego, że my sobie rozmawiamy, tylko że no ja nie potrafię tego określić, ale ja kiedyś wymyślę i to opiszę.
Myślę, że wszyscy słuchacze są z tobą na temat tej poprawek do 51.
Nie 51, nie. Mówię, że bym chciała wyjąć z kilku gier i zrobić z tego jedną grę. I byłaby to oczywiście karcianka. Jak najbardziej. Co ty tu smarujesz teraz?
Bo chciałem jeszcze też taki prosić wątek, że jak słucham różnych podcastów...
A ja nie.
Nie, to zawsze w każdym podcaście...
Ty wiedziałeś, że Haribo są teraz po polsku? Złote misie, a nie ten bombom barem coś tam?
Bardzo Państwa przepraszam.
Właśnie leży tutaj, no.
To we wszystkich...
Haribo smagra na siebie polską paczka. To całe życie było niemieckie.
We wszystkich podcastach o grach maszowych, być może, że Państwo takich podcastów słuchają, autorzy zawsze w takim wstępnej części podcastu powiadają, w jakie gry grali, że tam graliśmy w to, graliśmy w tamto i tak dalej. Natomiast tutaj sobie właśnie wynotowałem, co my graliśmy.
Detektywa.
No to w ogóle... Pal 6 testowanie, ale to mam tak. Jedną grę zagraliśmy...
Panie, przepraszam cię bardzo, jak my zrobimy pal 6 testowanie, to wiecie, że w nic nie gramy.
Właśnie, no nie, właśnie mam to listę. W jedną grę zagraliśmy, ale nie możemy nie mówić, bo mamy ją nielegalnie, bo to jest sample, który jest tajny. W drugą grę...
Ale co nasze dziecko po nim wie, to wie. Aha, nie to nie o tej.
W drugą grę, co zagraliśmy, też jest tajnym samplem, też nikt nie wie, że ją w ogóle mamy, że ją testujemy.
To co nasze dziecko wie?
Też, no. Więc też możemy nie powiedzieć. Graliśmy w jedną grę w Euro, ale ona mi się mniej podobała niż
powiem
bardziej.
Powiem ci, że ja na Facebooku fanpage'u Dwóch Pionków zadałam pytanie, o czym moglibyśmy dzisiaj powiedzieć i to właśnie nasz Leszek, który z nami grał, pyta, czy Ignacy bardzo pokochał Great Western Train.
Więc jakby ja chciałem powiedzieć, że grałem pełno Euro, ale ja publicznie się nie wypowiadam negatywnie o grach, a ta gra mi się troszkę nie spodobała, więc też nie będę o tej grze opowiadał.
Ale chciałam powiedzieć, czy mi się generalnie przyjemnie grało, bo tak jak to Kaśka fajnie ujęła, że ta gra ma tą łatwość grania, że wszystko masz napisane na planszy.
Dobrze. I jedyny tytuł, który zagraliśmy i można się do tego w ogóle publicznie przyznać, to był Rising Sun, ale z kolei ty narzekałaś, że tam cię zlałem strasznie.
Nie narzekałam, że ty mnie zlałeś strasznie, tylko ja od razu mówiłam...
To jeszcze dodajmy tylko, że zlałem wszystkich przy stole.
Od razu mówiłam, że to jest gra...
Zmierzyłem was.
Że to nie jest moja gra i że ja tylko zagram po to, żeby zagrać, bo nie może być tak, że nie gram w grę, którą wydajemy. I od razu wiedziałam, że niestety te, ale wejdź ze mną w układ, ja pójdę tam, przecież ja mam ochotę zabić wtedy, gdy ty do mnie mówi coś takiego, zrób coś na planszy, że ja nie chcę zrobić.
Tematyzujesz, że nic takiego nie było, ale się po prostu...
Nic takiego nie było cały czas, przenieś się tam, ja pójdę tam.
Jesteś bardzo głupkiem, ale proszę Państwa, więc jakby...
Z głupkiem.
Pograliśmy dużo gier planszowych, ale nic Państwu o tym temat nie możemy powiedzieć.
Dlaczego? Na przykład po jednej grze, o czym też pisano na moim Facebooku, po jednej z gier nasza Lenka wie, co to jest trawa, niekoniecznie ta zielona, wie, co to jest dealer narkotyków, wie, że można się wykrwawić od ciosu nożem, wie, że jak ktoś mieszka w Irlandii, to jest rudy. Bardzo dużo wiedzy jej to wniosło do głowy. Spała ze swoją siostrą, bo się bała sama spać.
Proszę Państwa, takie są przygody nasze planszówkowe. Czy mogę przyjść też do tego nudnego działu newsów?
Jeszcze musimy tutaj na pytania odpowiedzieć, ale możesz.
Dobrze. Proszę Państwa.
A Ty jeszcze go nie zaliczyłaś?
Jeszcze nie zaczęliśmy newsów. Na razie byliśmy w takim, rozpędówce. Byliśmy, opowiadaliśmy, co się wydarzyło u nas, czyli że zagraliśmy w gry, o których nie możemy nic powiedzieć.
No jednej powiedzieliśmy, że była bardzo rodzinna, bardzo familijna. Nasze dziecko jest bogatsze o ciekawą wiedzę. Spytała, co ma zrobić, jak przyjdzie do niej taki gościu brzydki z obrazka. Powiedzieliśmy, że ma kupić działkę.
Proszę Państwa.
Będę musiała to wyciąć?
Na stronie Czech Games Edition pojawia się informacja o nielegalnych
tajniakach,
fejkach tajniaków, czyli to, o czym wspominaliśmy jakiś czas temu w podcaście, faktycznie staje się faktem i niestety dotyczy naszych przyjaciół z południa Czechów. Na rynek w Stanach trafiły egzemplarze Codenamesów, o których wydawnictwo Czech Games Edition mówi, że to są
nie ich, są bardzo tajne.
Są nie przez nich produkowane, pokazane na stronie internetowej, pokazane są, czym różnią się egzemplarze, tam różny wygląd klepsydry, literówki na kartach i tak dalej. No i to jest to, o czym mówiliśmy, że po prostu wpływają całe kontenery gier z Chin, nielegalnie produkowanych i trafiają na rynek.
Wiesz co, no to jest masakra. No tak jak kupowanie Adidas, tak? No stary temat, znany w ciuchach od lat, nie tylko w ciuchach, sprzęcie, we wszystkim, więc trafił do gier. Też mówiliśmy o tym na podcaście naszym.
Proszę Państwa, w Polsce to się nie zdarza, ale generalnie zachęcamy do niego. Jeśli jak widzicie, coś, że coś kosztuje 15 zł, to może pomyślcie, że to będzie, że jest albo kradzione, albo kradzione i nie kupujcie tego, bo to kogoś jednak, kogoś na tym traci nieładnie, nie? Toys R Us, to jest taka największa sieć sklepów na świecie, złożyło dokumenty o bankructwie.
A czy oni w zeszłym roku złożyli dokumenty o upadłości?
Oni teraz zamykają 182 sklepy w Stanach.
W Stanach.
I to jest to, o czym ja mówię od trąbi, od roku, że goodbye sklepy, jest naprawdę ciężko i trzeba walczyć o klienta, a jak się nie walczy, to jest bardzo, bardzo ciężko. Takie smutne dzisiaj w jakiejś wiadomości przygotowałem. Może coś może być weselszego? W weselszej wiadomości toczą się aktualnie, zaczęło się wczoraj, w sobotę. New York Toy Fair.
To jest amerykańska. New Yorku,
tak,
a my nie.
To jest amerykański odpowiednik Norembergi, czy też.
B2B.
Tylko właśnie B2B, wydawcy.
Bennett Breakfast.
Nie. Wydawcy prezentują gry dystrybutorom.
I generalnie no niby smęty, niby nudy, ale widzę, że masa naszych znajomych tam jest i nie wiem, czy się dobrze bawią, czy nie, bo to są takie tajne targi, tam nie wolno nic właściwie powiedzieć o tym, co się dzieje, ale widzę, że wszyscy są. Ja więc my za rok też się wybierzemy.
Nie. Ja Państwa zapraszam na wejście na Twittera, na kanał Board Game Geek, bo tam jest relacja praktycznie na żywo, co kilkanaście minut pojawiają się zdjęcia z kolejnych stoisk, na których można zobaczyć, co prezentują wydawcy. Na przykład mój ukochany Hasbro zaprezentował grę Twister Blindfolded, czyli gra w opaskach na oczach i Twistera.
O matko! To jest darna na wieczory kawalerskie tak naprawdę.
Myślę, że nie się grać w tę grę nigdy
ja też
w życiu.
Nie.
Ale oni mają takie właśnie
czy ty pomysły. Widziałeś tą grę, co taką, co się gra tak dentystycznie, że wkłada się do ust?
Jakieś... Tak, tak.
No właśnie, czy na przykład takie gry potrzebne?
Nie.
W jakim kierunku to idzie, to nie wiem, ale generalnie idzie w bardzo, bardzo dziwnym kierunku. A ty tam jeszcze grzebiesz, bo chcesz tam, ten odcinek tak nie idzie, jak będziesz tam grzebał i nie zdjęty.
Nie, no patrzę sobie, to jest właśnie co ogłaszamy, ale tak, no jest tutaj tego masa, więc zachęcam po sobie sobie samo sprawdzić.
Ja generalnie chciałam powiedzieć, że przed chwilą, no jakieś 2 godzinki temu skończyliśmy z Ignacym grać w Yamatai, Bruno Catali.
O tym też mogliśmy.
Ja tę grę generalnie niestety uwielbiam.
Czemu niestety?
Bo dzisiaj sobie uświadomiłam, że ja bardzo nie mogę w nią grać. Ja generalnie rzadko przy grach mam paraliż decyzyjny, bo jak gram w karcianki, to karcianki są takie, że ja mogę sobie wcześniej tą rękę przygotować, coś tam zagrać. W Yamatai jest tak, że niestety ta sytuacja na stole się zmienia i ja dzisiaj z ciebie się nabijałam, a niestety doszłam do tego, że nie wiem, ile mi zajął jeden ruch, ale parę minut. To było coś strasznego. Generalnie, no gra jest, no moim zdaniem jest gra jest genialna. Daje tyle możliwości kombinowania i tyle zabawy i właśnie taka wielopłaszczyznowość tego kombinowania. Przy prostych regułach. Reguły są naprawdę bardzo proste, a fajnie się gra. Tak mi się wydaje, że jest proste.
Ja się z Panią zgadzam. Gra wydawnictwa Days of Wonder, pięknie wydana, mózgożer, ale taki pozytywny, bardzo nam się podoba. Stronghold Games ogłosił wydanie Steamrollersów, bo oni robią taki sam drugi jak my, to jest razem wspólnie robione. Myśmy to ogłosili na Portalconie, oni to ogłosili teraz na tym targach w Nowym Jorku. Steamrollersy i Deadpool Monopoly.
Nie, ja się nie to nie
wyda.
Ja chciałam powiedzieć na temat Steam Rollers, dlatego że my tę grę wydajemy, ona nie grzeszy urodą, to trzeba przyznać, natomiast grzeszy mechaniką. Jeżeli będziecie mieć gdzieś okazję spróbować i lubicie takie gry, które wymagają troszkę...
Nie będziemy
o niej opowiadać, tak. Ale generalnie, no, ponieważ wyskoczyła, pojawiła się, Ma to coś, ta gra ma to coś. Niekoniecznie urody, ale ma to coś.
Story Cubes Star Wars, czyli to jest cały czas ten sam wątek,
ja mam muminki gdzieś, tylko je zgubiłam.
Że Asmodee kupiło prawa do Story Cubes, do linii Story Cubes, a ponieważ Asmodee ma prawa do Star Warsu, to teraz przerabia wszystko na Star Warsy.
To są moje muminki.
Nie wiem, Kanie. Więc Story Cubes Star Wars, jakby ktoś chciał, to może sobie teraz opowiadać opowieści na ten temat i także zaprezentowane na targach w Norymberdze. No i masa przeróżnych innych ciekawych rzeczy. Mniej lub bardziej szalonych. Tyle z działu newsów, drogie dzieciaki. A, jeszcze z ważnych rzeczy dla naszych słuchaczy na pewno, bo to bardzo popularna gra.
Terraformacja Marsa,
Nowy dodatek do Terraformacji Marsa, nazywa się Preludium. I no nie pewnie to, na pewno to wyda Rebel, to jest oczywiste. Kiedy to wyda, nie wiadomo. Na razie jest tylko pokazany jest mock-up pudełka na tych targach.
Swoją drogą, jak gracie w Terraformację, bo my grywaliśmy swojego czasu też, to nam rozgrywka zajmowała z Ignacem, grając w dwójkę, 3 godziny i czasami dłużej. I było to straszne. Znaczy straszne w sensie czasu, że siedzieliśmy, graliśmy i kurczę, 3 godziny strzelały. Nie czytaj teraz, o czym jest dodatek, bo wiele się wczytałeś.
Nie, bo widać, że tam jest bardzo mało. Tak.
Ja chciałam powiedzieć, że na dwóch pionkach zadałam, tak jak mówiłam, pytanie na temat tego pytania do nas i na przykład tu się pojawia pytanie, kiedy będzie Ainis. Ainis będzie w drugim kwartale 2018 roku i to, co mówiliśmy wielokrotnie, my nie możemy podawać żadnych konkretnych dat, bo wystarczy, że nam się kontener, który do nas płynie, statek, który płynie, po prostu, nie wiem, zatrzymają go w porcie, on traci swoją możliwość wypłynięcia i przypłynie do nas 3 tygodnie później. O matko. Jest gra o glutach? Czy o wciąganiu narkotyków, bo nie wiem, o czym to jest teraz. Ignacy właśnie pokazuje mi grę, gdzie gościu wciąga gluta nosem. Tylko nie wiem, czy go wciąga, czy wyciąga, ale nie wiem, czy chcę wiedzieć.
Not it.
No, to dziękujemy bardzo. Kiedy premiera Dekrypto i fotosyntezy? Dekrypto będzie już prawie, że za progiem. Prawie, że za progiem.
Nie. Już się przebudziłem, bo żeby było jasno.
Chciałam powiedzieć, że jeszcze parę tygodni i będzie. Dlaczego nie? No tak.
Nie, bo mam update, więc tak, jeśli chodzi o wysyłkę Rising Suna, wszystko przebiega na razie dobrze. Jeśli chodzi o wysyłkę Decrypto,
a mówimy o wysyłce, która do nas dopiero płynie, a nie do klientów.
Mamy poślizg i premiera była przewidziana na drugą połowę marca, to będzie przełom marca i kwietnia. Premiera Rising Suna na razie nie
za... A fotosynteza?
A fotosynteza też nie wiem nic na temat żadnych poślizgów. Na razie tylko wiem, że w Dekrypto.
Także na razie utrzymujemy jakby nasz kalendarz na www.portalgames.pl, który oczywiście, znaczy to nie ma konkretnych dat, bo tak jak mówię, my nie możemy tych konkretnych dat podać, bo później się robi z tego straszny bałagan, że wszyscy mają pretensje, że to nie przyszło, to naprawdę nie nasza wina.
Czyli rozumiem, że jesteś takim newsach, co się...
Ale czekaj, mam jeszcze pytanie, czy w tym roku będą Mistrzostwa Polski, no ruszymy HEX. Oczywiście, że będą, za chwilę je uruchamiamy, będziemy o tym pisać, zapraszamy. Mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze więcej ludzi zagra, bo bardzo fajnie się te mistrzostwa rozkręciły. Myślę, że w marcu prawdopodobnie ruszą pierwsze eliminacje.
Nie.
Z tego co wiem,
to 1 kwietnia to ruszy.
W sensie, ja mam dane, że w marcu, ale może być, że masz jakieś inne ten. No okej.
Okay. No.
Ale generalnie wiosna. Co tam jeszcze? Ja skończyłam pytanie, bo jakieś
to jest taki właśnie ogłoszeń, jeszcze informuję, że zamki Caladale też już są w drukarni, wszystko jest ładnie. Premiera zapowiedziana Heksogówek się odbyła, wrosłana po wszystkich sklepach.
Jak zamki Kaladala już przyjadą, tak całkiem, to ja sobie wezmę całe pudełko i z wszystkich kafelków ułożę sobie swój zamek.
Ja się z tym zgadzam, to jest super pomysł. Wracając do Heksogówki, premiera się odbyła w minioną środę.
Walentynki.
We wszystkich sklepach z grami planszowymi w Polsce były te rzeczy i się pojawił, pokazywałem to w planszówkach TV, pojawił się dodruk wszystkich 12 armii. Największa operacja w historii, jeśli chodzi o dodruki armii do Neuroshimy. Olbrzymi nakład, 12 armii wydrukowanych za jednym zamachem. Wpłynęło wszystko ładnie na magazyn, pojechał do sklepów. Heksomaniacy się mogą cieszyć albo heksogłówkami, albo armiami. Taka jest historia.
Co ja wzięła nazwa heksogłówki?
Heksogłówki. To wymyślił fan Michalus, fan Neuroshimy. On ten pomysł wymyślił, szacun dla niego.
Ja dobrze, a skąd się wzięło?
Nic. No nie wiem, no on to wymyślił.
Aha, bo mnie to zawsze intryguje. Czemu heksogłówki?
W jakim sensie heksogłówki?
Czemu główki, no?
Może głową myślisz, że tam wymyślisz coś.
Serio?
No tak.
W dziale
testów, moi drodzy.
W dziale testów, to dziale też testujemy detektywa od detektorów.
Nie jest bardzo fajnie, ponieważ jesteśmy już na tym właśnie absolutnych finalnych rozgrywkach. Większość grup już pokończyła detektywa. Ten, co testowaliśmy, to tylko mieliśmy ostatnią...
Nie możemy już komentować, plotkować.
Nie możemy niestety dalej. Nie możemy.
Ja mówię między sobą, ci, którzy skończyli.
Ale nie, no ja mówię o tych grupach zewnętrznych, co w Gliwicach testują. Te słynne 10 prototypów, które przejechały się przez Gliwice. No i teraz w tym tygodniu będziemy jeszcze znowu korektowali te sprawy, robili je troszeczkę prostsze, troszeczkę tam zmieniali kilka wątków, żeby było mniej zagmatwane, bo nie wszystkie grupy zrobiły, że tak powiem, maksa punktów. Na stole z osadnikami Amazonki się kują i to wszystko ładnie się, wszystko ładnie zmierza. Dostaliśmy także w tym tygodniu...
A my dzisiaj wygraliśmy sobie w Amazonki jeszcze.
No tak, tak, no właśnie mówię, testujemy. Dostaliśmy sample już w drukarni i angielski już właśnie chyba tu są takie, że to jest nakład, będzie leciał do Stanów. We didn't start the fire, czyli nie wiem, jak jest po polsku. Ty wiesz, jak jest po polsku tytuł tego?
Wiedziałam.
Chłopaki idą na wojnę.
Tak, tak.
Chłopaki idą na wojnę.
Tak.
Dodatek, w którym jest przemoc. Nie wiem, kiedy ma to premierę, więc nie wiem, tutaj nic myślał, ale potwierdzam, że się to wydrukowało. Super grafiki na kartach. Raczej w mojej opinii paskudne pudełko, ale pudełko się wyrzuca, kartami się gra, więc wszystko jest si. Co ty robisz generalnie z jakiejś tej zamieszania?
Nic nie robię, zaraz sobie tutaj właśnie gramy dalej.
Dobrze. Czyli detektyw, czyli Amazonki, czyli bez zmian na tym odcinku, co w testach. I co tam u ciebie jeszcze słuchać? Mieliśmy ostatnio konkurs i co, przechodzimy teraz do konkursu?
A wiesz co, przechodzimy do konkursu, tylko ja właśnie tutaj odpaliłam, bo chciałabym wiedzieć, czy wszyscy wiedzą, skąd się w ogóle wziął ten tytuł?
Tytuł We Didn't Start the Fire wziął się z tego, że kilka lat temu wpadłem na pomysł, żeby dodatki do Setters'ów miały tytuły oparte na piosenkach.
Tak. Pomysł bardzo fajny.
I zaczęło się Why Can't We Be Friends? Potem było Three's a Magic Number.
Uwaga.
A teraz jest We Didn't Start the Fire. I muszę przyznać, że to mi olbrzymią radochę. Jak wymyślam już pomysł na dodatek, o czym ten dodatek będzie, to potem przeglądanie różnych piosenek znanych i wyszukiwanie, która piosenka by do tego pasowała. Będziemy to robili tak długo, aż nas ktoś zaskarży i wląduje w więzieniu.
Może nie będzie aż tak źle.
Zobaczymy, jak sobie...
Myślisz, że zrobimy dodatek o marchewkach i będziemy marchewkowy pole śpiewać?
Myślę, że tak. Myślę, że będziemy wysyłała wtedy paczki do więzieniów z twoimi wypiekami. No dobrze, no to przejdźmy...
Jej złośliwość ze złośliwością. Zrobiłam dwa ciasta w ten weekend.
Z czego jedno się udało. Proszę Państwa.
A drugie też jest dobre, tylko ty marudzisz. Dobra, przechodzimy sobie do konkursu. Ja bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedzi, bo cieszą mnie te maile, bo znaczy, że nas słuchacie, że mam jakiś kontakt.
Przypomnijmy.
Ja lubię kontakt.
W poprzednim podcaście mówiliśmy o 5 najbardziej oczekiwanych grach Portal Games i Dwóch Pionków przez zespół Portal Games Dwóch Pionków, czyli jak sami siebie widzimy.
I przez nas jakby.
I poprosimy Was o Wasze wypowiedzi. Przyszła tutaj gromada, Mary to w ogóle wydrukowała, co jakbyś z podobną nowością. I ja chciałem powiedzieć, że ja chciałem przyznać jedną nagrodę, uwaga, bo tutaj, ja to muszę zaszeleścić. Ja jedną nagrodę chciałem przyznać tej osobie, jedną chciałem przyznać tej osobie, a jedną chciałem losowe.
A co ty tak beze mnie zdecydowałeś?
No, a ty komu chciałeś przydzielić? Proszę, bo ja już tych nagrodziłem, to ty cek możesz poszukać.
A czemu ty ich nagrodziłeś?
Czyli, więc teraz tak, ja nagradzam za odpowiedź Jakuba, nazwisk nie mówimy, tak?
Bo nie mówimy nazwisk absolutnie.
Jakub, nagradzamy ciebie, bo wysmarowałeś maila na pół kartki A4, opisując wszystko, co tutaj, jakby, jakie masz przemyślenia. Więc cenię twój czas i to, że ci się chciało tyle wysmarować. Myśmy to wszystko przeczytali z dużą radością i wygrałeś nagrodę. I Jakub tutaj mówi, że jest zagrożony fanem Robinsona i chciałby promki do tej gry, ale większość już ma. Ale napisał, czego mu jeszcze brakuje, więc my to znajdziemy i nie będzie problemu. Oraz wygrywa także nagrodę Jakub, który zabłysnął dowcipem, ponieważ stwierdził, że na pierwszym miejscu najbardziej oczekiwanej jego gier jest detektyw i napisał, jak to się wymawia.
Transkrypcja fonetyczna, ładnie, bardzo ładnie.
To jest jego mrugnięcie okiem do mojej wady wymowy i tego, że nie wiem, jak się tą grę wymawia. Na miejscu pierwszym...
Ty, a może byś robił tytuły, które potrafisz wymówić.
Śmieszne. Ty, a u Jakuba też na pierwszym miejscu detektyw. Ciekawe. Bo ja w ogóle się tego detektywu nie zacząłem promować, a ludzie już na niego czekają. To jest zastanawiające. I kogo ty jeszcze tam wygrałaś?
Ja wybrałam Łukasza za to, że między innymi...
Ty, bardzo... poczekaj.
Cicho bądź.
Ty, to jest dwóch Jakubów i teraz oni nie wiedzą, o który jest, teraz już wiedzą, ale dwóch Jakubów akurat wybrałem. Jestem jeszcze jakiś Jakub? Pokaż.
Spadaj. Ja wybieram Łukasza.
Dobra.
Łukasza G.
Dobrze, ale daj mi to.
Możesz powiedzieć przez Jakub W i Łakub, jak nie jest łatwo, bo tak samo się nazywają. Łakub i Jakub W.
Nie ma takiego imienia jak Łakub.
Ja Łakub. Zostaw
mi pokaż mi to tylko na momencik, pożyczy.
Nie mogę.
Tą inną kartkę.
Nie. Dlatego, że właśnie na pierwszym ma daj. Detektywa, zresztą listy się nie zgadzam, poza ostatnim miejscem.
Daj to.
Masz. Jest agresja.
Ty, jest agresja. Jeszcze jest jeszcze jeden Kuba.
Bo widocznie popularne imię to jest, no.
Ty damy się Kubie temu trzeciemu jakąś
nagrodę. Nie, Łukasz idzie trzecie.
Dobrze. Kuba, jeden Kuba musisz jeszcze raz próbować, bo prawie się zanotować, ale Mary mówi, że trzech Kubów to było przesada.
Piję Kuba do Jakuba.
Proszę Państwa, do Łukasza idą promocki do Neurosimy, bo Łukasz się do promocki do Neurosimy. Jeden Jakub chciał promocki do Ostatników, a drugi Jakub chciał promocki do Robinsona. To wszystko się wydarzy. Faktycznie każdy z nich na miejscu mieszczą detektyw, to mnie troszkę przeraża, bo tak jak mówię, myśmy jeszcze nie zaczęli tej gry promować.
Ona się sama promuje.
No właśnie nie ma żadnej informacji na jej temat, oprócz tego, że ją wydajemy. Anyway. Bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy za wypowiedzi. I proszę Państwa, zachęcamy do przysłania do nas mailów, bo można coś zawsze wygrać, a nam jest miło. kontakt@dwapiątki.pl.
Jeszcze nie ogłosiłeś konkursu.
I przechodzimy do top 5, które na dzisiaj przygotowaliśmy. Dzisiaj jest top 5 takie, bym powiedział, klasyczne. Takie, no, zarażnięte z Toma Wassera oczywiście, bo sobie tam jego oglądamy i zrzynamy.
Powiem Ci.
Jest to top najlepszych 5 gier, które się ukazały 10 lat temu. Czyli bierzemy rok 2008 na warsztat, bierzemy go na lupę i wybieramy najlepsze gry, które się ukazały 10 lat temu, kawał czasu temu. Ja zanim przejdę do mojego top 5, to chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć.
A kiedy wyszła 51?
Ona wyszła kiedyś indziej.
Bo ja właśnie mam taką dygresję związaną z 2008 rokiem, ponieważ w 2008 roku urodziła się Lena, nasze dziecię. I 2008 rok jest dla mnie troszkę jakby wyjęty z grania jako takiego, bo niestety jak wszyscy, którzy mają małe dzieci, wiedzą, że małe dziecko, ona się urodziła w styczniu, i gry, czyli wieczorne granie, gdzie człowiek po prostu...
Przeżyłeś kawę, to robiliśmy razem.
Proszę? No to widocznie to było moje maksimum i generalnie, no, zasypiałam, głównie chciałam się spać.
Całkiem nieźle ta gra wyszła.
No, dobra. Tylko tyle chciałam powiedzieć, więc troszkę mam ten rok jakby taki wycięty.
Czyli taki troszkę happy, to Lena ma teraz 10 lat.
No.
Jak ten czas leci. Dobrze, proszę Państwa, więc po pierwsze mam tutaj taką listę, że w tym 2008 roku ukazało się kilka pasztetów.
A będziesz o tym mówił?
Mówię, nie, bo to tak z przymrużeniem oka oczywiście. Nie, ja publicznie nie krytykuję gier, a to ja mówię o taki co się skandalem małym okazały. No. Na przykład wyszedł do Carcassonne, najsłynniejszy do tego Carcassonne, wiesz jaki jest? Katapulta, który doprowadził wszystkich fanów Carcassonne do furii i do dzisiaj jest uznawany za najgorszy pomysł ever. Wiesz co to było?
Gumki się nakładało na to?
Nie, strzelało się na plansze takimi tekturowymi żetonami, się przewracało pionki. I był element zręcznościowy w Carcassonne. Doprowadziło to do fanów totalnej furii.
Jak się nazywa takie coś, co nie jest dexterity, tylko przeciwieństwem?
Abstract Games. Więc w 2008 roku wyszedł ten słynny datek do Katapulta. W 2008 roku też wyszedł słynny próba słynnego bitewniaka z FFG, czyli Mutant Chronicles, z takimi dużymi figurkami w świecie Warzona. I to się okazało też totalną klapą. W 2008 roku wyszła taka gra Toledo Martina Wallesa, która też.
I właśnie, wszyscy... ja mam wrażenie, że ja coś z tym Toledo miałam do czynienia.
Bo ona była. To był
albo
okres,
graliśmy,
kiedy. Nie,
albo coś...
To był okres, kiedy Toledo, kiedy Wallace był bardzo popularny w Polsce. Na tych wszystkich pionkach dawniej byli fani Wallace'a, te wszystkie brasy i te inne rzeczy. I wychodziła nowa gra Wallace'a w Hiszpanii. Wszyscy to kupili w Essen i to była masakra.
Ja byłam wtedy w Essen. Ja pamiętam, że to był czas, Lenę urodziłam, więc ja nie byłam w październiku, nie byłam w 2007 roku. Natomiast pamiętam, że w 2008 leciałam samolotem na 2 dni dosłownie, czyli tam jest powrotem, żeby tylko być na chwilę. I chyba byłam na stoisku, właśnie mam wrażenie, Wallace. Ja mam wrażenie, że coś z tym Toledo się działo.
No właśnie, było tak, że był skandal, że to wielki Wallace.
Ale on wydał Toledo i coś jeszcze w tym roku.
Nie wiem. I wyszła też w 2008 roku taka słynna gra, którą wielokrotnie...
Ciszaku. Mam magnesy na lodówce do tej pory. Zarobiste. Słuchajcie, ja uwielbiam magnesy. Wszystko, co jest magnesem, uwielbiam. Mam całą lodówkę tego. Wszystko, co tylko działa, kocham.
Więc pozdrawiamy naszych przyjaciół z Trefla, bo bardzo ich lubimy, ale oni wydali tą grę Dziszaku potem i ta gra Dziszaku to jest straszny krab.
Jeszcze był Rattlesnake.
Rattlesnake
taki.
Z FFG. Więc 2008 rok miał kilka wpadek.
Ale czekaj, bo 2008 rok to jest jeszcze coś takiego, jak gra Duck Dealer. Pamiętasz ją w Essen? Tam przyjechało 30 sztuk, się sprzedało i nie wiadomo było, o co chodzi.
Tak, to jest coś takiego, chyba taka firma, ona chyba wciąż istnieje, Splatter Spiele, coś takiego. I to byli goście, którzy mieli niesamowitego hype'a, bo robili bardzo dobre gry, bardzo ciężkie, ekonomiczne dla geeków. Robili je w absurdalnie małych nakładzie, typu 100 czy 200 pudełek, sprzedawali je po 100 euro i wiedzieli, że i tych 100 wariatów się znajdzie, którzy zapłacą 100 euro. I u nas tym wariatem był Bogas, który pracował onegdy na naszym stoisku.
Ja z Bogasem wtedy leciałam w ogóle na stoisku.
Tak, on na stoisku pracował wtedy, był naszym wolontariuszem. On tego Duck Dealera kupił za te metaforyczne 100 euro, nie wiem, to kosztowało 70-80, nie jest o tym, w każdym razie za gigantyczną kwotę. Przyniósł to, jak myśmy tam spali wieczorkiem, on to otwiera, a tam nie było żetonów, tylko były kartki jak z Xero, instrukcje jak z Xero, wszystko było papierowe, nie było tam żadnego kartonu i myśmy tam po prostu się poskładali ze śmiechu, że on coś takiego kupił.
Nie było kaczki?
Podobno ta gra była dobra, ale myślę, że ten... ten okres, kiedy ta firma tak przeginęła pałę, to było niesmaczne wręcz.
Mogli chociaż żółte kaczuszki dorzucać.
I oni wiedzieli, że po prostu ktoś to kupi i tylko cenę dawali wysoką i kasowali. No ale tak sobie troszkę poplotkowaliśmy. Ja mam taką pewność, że zaraz przyjdziemy do naszego top 5, a potem jeszcze omówię kilka innych rzeczy, które się na mojej liście nie znalazły, ale też warto o nich wspomnieć. Co sądzisz?
Ja mam podobnie.
Ponieważ ja teraz gadam od 17 minut już, to teraz ty powiedz twoje piąte miejsce.
Aha, czekaj, teraz ja muszę tutaj pozaznaczać, bo tak troszkę ten... Ja myślę, że...
Jak zwykle masz nieponumerowane.
No, spadaj. Ja myślę, że na piątym miejscu, szczerze mówiąc, dałabym Androida, bo...
Poważnie, Androida?
Gadam,
co ty gadasz?
Nie, to jest Netrunner, nie Android. Netrunner, co innego napisałem.
Netrunner wtedy wyszedł? Nie, to jest inny Netrunner. Ha.
Nie, to jest Netrunner.
To jest Android Netrunner. To jest coś innego niż...
A to myślisz. Przepraszam, to się pomyliłam, bo...
Ja dobrze. Się zaogiłem czas.
Dobra, to w takim razie czekaj, bo mi to zostało teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a muszę jedną odstrzelić. I ja myślę sobie, że tak, może odstrzelę, bo generalnie tak...
A co ty w ogóle, ty to robisz na żywca tak teraz?
Nie, bo jest tak, ukazało się też pierwszy dodatek do Race for the Galaxy. Race for the Galaxy jak dla mnie jest jedną z gier, którą po prostu w każdej chwili ktokolwiek powie siadaj, zagram. Natomiast ja z dodatkami do tego miałam duży problem, bo pierwszy dodatek był spoko, wiem, że go wtasowaliśmy. Mam wrażenie, że drugi jeszcze spoko. A potem te dodatki rozwaliły grę. Tam się zaczęło jakieś strasznie taki downtime się zrobił. Generalnie nie fajnie się tym grało. Ja wiem, że byliśmy wtedy na jakimś wyjeździe i ja już wymiękłam, powiedziałam sobie, że absolutnie żadnych więcej dodatków do Race for the Galaxy nie chcę. Będę sobie grać na podstawce, ewentualnie właśnie z jednym jakimś zmiksowanym. I u mnie na czyli odstrzelam tego Race for the Galaxy, ten dodatek, bo nie będę o dodatku mówić. I myślę,
czy
że
już powiedziałaś? Tym...
Nie, go odstrzeliłam. Powiedziałam, że go odstrzelam.
Aha.
Odstrzeliwuję. I teraz w związku z tym na piąte miejsce wsadzam sobie manewry.
Jak się to pisze?
Mano u Ewre, nie wiem, nie znam pojęcia. I to będzie moje miejsce piąte.
Ty się o tej grze powiesz, czy nie?
Tak, że woziłam ją w samochodzie zrobioną przez ciebie planszę chyba przez pół roku, bo nie chciałaś tego wyjąć.
Chyba nie
o to chodziło.
To, jeśli chodzi o takie historie, to ja pamiętam,
bo ta plansza się rozjeżdżała i ją trzeba było przykleić na czym, żeby to nie jeździło.
Jak wracaliśmy z wakacji tym zdupionym samochodem ośmioosobowym.
A mieliśmy kiedyś takie auto faktycznie duże.
To te rzeczy mi się wszystkie wysypały.
Tak.
No.
Jak to było dużo.
Tak. Dobrze.
Bo manewry by miały sobie taki ten urok, miały sobie urok i tyle.
Proszę Państwa, u mnie na miejscu piątym jest troszeczkę prowokacja i na pewno wszyscy się teraz obruszą, że wśród pięciu najlepszych gier roku ja wybrałem takiego badziewia, ale cóż, moja lista to moje wybory. Ninja versus Ninja. Gra na dwóch graczy, którą przywieźliśmy z...
Ona wyszła wtedy? Tak, była bardzo fajna.
Dokładnie tak. Ona tutaj leży obok nas swoją drogą.
Nie, ona jest niekompletna.
Popatrz.
Ona jest niekompletna.
Co tam z niej ukradłaś?
Ja się nic nie ukradłam, się pogubiły ninja.
Jak to się pogubiły ninja?
Może nie teraz.
Poszalałeś
teraz. No i poszedł szukać ninja.
Wyciągnąłem sobie do
końca. Nie ma tam ninja. Dlatego nie graliśmy.
Wydawnictwo Out of the Box, Ninja versus Ninja, Stealthy Game of Swords and Rewards.
W ogóle ci ninja, jak się odmienia ninja w ogóle? Przepiękne są te figurki.
Kostkę mi zgubiliście.
No, ja przed chwilą powiedziałam na antenie, że gra jest niekompletna.
No, że
i dlatego nie graliśmy w to.
Że... gra na dwóch graczy, która się ukazała zupełnie bez hype'u. Ja nie mam powiedzieć, jak się w ogóle ją zdobyłem. I bardzo Państwu polecam, nie da się jej kupić, więc informacja ta Państwu nic nie pomoże.
Ale ja może wrzucę gdzieś zdjęcia z figurek, bo naprawdę figurki są przeurocze.
Gra dla dwóch graczy, tylko i wyłącznie, w której musimy, rzucamy kostkami, potem tak jak nam wypadnie tych kostka, to musimy tak poruszyć naszych ninjasów, więc jest to gra bardzo losowa, ale trzeba tam bardzo mocno kombinować.
Znaczy losowa, no kostka ma cztery ścianki, także to nie jest aż taka losowa.
Troszkę Państwa prowokuję, że jest to najlepsza, jedna z pięciu najlepszych gier tamtego minionego roku, ale faktycznie się przy niej świetnie bawiłem, no i ktoś mi kurczę zgubił kostkę. Co u Ciebie na miejscu czwartym?
Ha, tu się zaskoczę.
Wątpię.
Na miejscu czwartym jest coś, co ja żywię sentymentem, aczkolwiek do końca sama nie wiem czemu. Jest to To the Mayo. Ta strasznie dziwna dwuosobówka.
Ty w ogóle grałaś?
Tak, graliśmy w nią wiele razy, dlatego ją pamiętam. I wiem, że tam był taki element strasznego takiego jakby zaciśniania...
A to jest top 5 gier wojennych dla Ciebie?
Takiego, on akurat chyba wtedy wyszło, takiego zacieśniania, nie wiem jak to nazwać, takiego sznurka, że ja czułam po prostu, że za chwilę już nie będę miała gdzie przejść. Generalnie gra mi się podobała.
Proszę Państwa, jest to gra asymetryczna, w której Francuzi tłumią rewoltę w Hiszpanii za czasów napoleońskich. Jeden z graczy wciela się w tych biednych Hiszpanów i ma tylko kilka kostek na planszy.
Musi być, że nimi grałam zawsze.
A Francuzi mają kilkanaście czy kilkadziesiąt kostek i biegają i po prostu masakrują tych Hiszpanów. No i ten Hiszpan ma tam jakieś tam sposoby wygrania, a Francuzi go demolują. Bardzo faktycznie fajna gra wojenna.
Ona jest brązowa strasznie, ona jest taka nieładna, mroczna i w ogóle,
no,
ale...
Mhm. Ja.
My ją mamy na półce cały czas.
Tak, tak, tak. Ja, myśmy ją nawet ogłosili, że ją wydamy. Myśmy mieli dograny kontrakt. Ostatecznie.
Myślę, że ona by się nie przyjęła.
No jest... dlatego właśnie ostatecznie zrezygnowaliśmy. Ale kontrakt mieliśmy podpisany i potem się z tego wycofaliśmy, niestety. Jak ja negocjowałem ten kontrakt, to ten wydawca, tą historykę podałem wielokrotnie już, ale zawsze warto powtórzyć historyjki. Ten wydawca mi powiedział, a czy ty wiesz, ten wydawca był razem autorem tej gry, czy ty wiesz, że w oddziałach napoleońskich, które tłumili to nasze powstanie, służyli Polacy? A ja mówię, no nie wiem. A on mówi, wtedy Napoleon się wysługiwał polskimi żołnierzami, ponieważ Polska chciała mieć niepodległość i oni przyjechali do Hiszpanii tłumić nasze powstanie. Ja tak na niego patrzę, a on mówi, a nie żywi uraz. Ale troszkę tak podbił taką
pracę. Ja chciałam powiedzieć, że Tudemaja jest grą, nie wiem, czy można użyć takiego sformułowania, przesadnie asymetryczną. To jest troszkę podobnie jak w tej grze, którą bardzo lubię, 1812, gdzie się nawalamy i generalnie ta asymetria jest taka, że niestety wiemy, że przegramy i tak jest fajnie.
Nie, my przegramy, dlatego że jesteśmy głupkami. To nie ma nic mojego
asymetrii. Ty mówisz o sobie, ja o sobie i jest dobrze.
U mnie na miejscu czwartym jest kolejna prowokacja. Widzę, że to strasznie prowokuje. Wybrałem grę Celtis.
Spadaj z tym badziewiem, z tymi kamieniami.
Proszę Państwa, gra Celtis jest to... Jest
zielona
to...
gra, nie wiadomo o czym.
A jest, plansza jest piękna.
Sam jesteś...
Gra
Celtis... Czy w ogóle Celtis?
Gra Celtis...
Jest coś tam,
gra Celtis jest planszową wariacją na temat jednej z najsłynniejszych gier Rainera
Kizzi, Lost
czyli...
Lost City było takie zrobiste.
Lost City, Zaginione Miasta. Rainer Kizzi wziął Zaginione Miasta, grę dla dwóch graczy.
Przerobił na kamyczki.
Przerobił na grę planszą dla dwóch do czterech graczy, która jest w mojej opinii wyśmienita. I od tych 10 lat, kiedy ta gra się ukazała, od 2008 roku, nie znalazłem ani jednego gracza, któremu ta gra by się podobała, niestety. Ja wciąż mam egzemplarz Celtisa, natomiast nikt ze mną nie chce
mało wybrać. Tego, mamy jeszcze gdzieś niemiecki egzemplarz Celtisa.
Nie, to dodatek do
tego. Tak, jeszcze dodatek do tego doszedł, też nikt nie gra w niego
W końcu gra Celtis, bardzo Państwu ją polecam, ale obawiam się, że się to nikomu później nie podoba ta gra, więc jednak
ona
nie
jest nie do zrozumienia, rozumiesz, jest jak zbierasz świetna. Te kamyczki, w jakiej kolejności w ogóle.
Celtis, moja ukochana gra, której nikt nie lubi. Co jest u Ciebie na miejscu trzecim?
No dobra. U mnie na miejscu trzecim jest Dominion, ale uwaga. To jest z mojej strony z kolei prowokacja, bo ja Dominiona tak naprawdę nie lubię, ale doceniam. Jako deck building, jako deck building, koniec kropka. Znaczy w sensie nauki grania z gry deck buildingowe.
Co ma tego łuki?
Nauki. Łuki.
No dobrze, koniec kropka.
Koniec kropka.
I w sensie, że metaforycznie, czy naprawdę?
Bardzo naprawdę, bo generalnie, tak jak powiedziałam, Dominiona nie lubię, nie gram w niego, natomiast naprawdę doceniam za te podstawy deck buildingu.
Proszę Państwa.
Którą wprowadza.
U mnie z kolei na miejscu trzecim jest gra Manewry.
Czemu trzecim, a nie czwartym? Trzecim, Manewry.
Manewry. Tak jak u mojej żony, jest to chyba pierwsza gra wojna, jaką graliśmy we dwójkę.
Graliśmy, pamiętam, jeszcze z koło dzieciakami w Warszawie, gdzieś tam jeździliśmy z tym nawet, nie?
Ale w sensie, że była to pierwsza gra wojna, którą tutaj pokazałem i o dziwo nie uciekłaś. I
nie było figurek.
I dzięki temu mogliśmy potem grać w różne inne gry wojenne także, z mniejszym, większym sukcesem. Manewry są wciąż w naszej kolekcji, są u nas w domu, w pokoju, w przedpokoju, na półce. I bardzo polecam, bardzo prosta gra wojenna, ekstremalnie proste reguły, faktycznie można zagrać z każdym w tą grę.
Jest gra o bieganiu po
rozgrywka jest bardzo żmudna, bym tak ją powiedział, w sensie, że te rzetniki się poruszają bardzo wolno, tam żeby kogoś zaatakować, to trzeba zagrać pisane karty.
Tam jest tak dwa do przodu, trzy do tyłu.
Co z jednej strony jest, może się komuś wydać nudne, a z drugiej strony mi się w tej grze właśnie to podoba, że to świetnie oddaje klimatem tych czasów, właśnie, że oni te wojska to nie miały tam śmigłowców i F-16, tylko to tak szło, nie mogło dojść. I te manewry właśnie, to jest takie, tu się przeruszamy w boczek, tu do przodu, tu tam akurat kaleria nie chce ruszyć. Świetnie się przy tej grze bawię, a reguły bardzo, bardzo proste. Manewry moje miejsce trzecie. No i to już w zasadzie było podium. I co u Ciebie ma srebrny medal?
Jak myślisz?
No nie wiem.
U mnie jest Dixit.
Ojku.
No ja wiem, że Ty tej gry nie lubisz, ja rozumiem czemu. Ja osobiście Dixita jakby też cenię za to, że spędziłam z nim masę fajnego czasu, bawiąc się gdzieś tam na wakacjach właśnie, bo to jest gra taka typowo wakacyjna, tak? Jasne, że jak przyjdą do nas nasze geeki, to nie siądziemy, nie zagramy w Dixita, ale gdzieś tam na wakacjach, gdzie są ludzie, którzy na przykład nie grają, zarobić ta gra w skojarzenia.
I to jest koniec kropka?
Koniec kropka.
Koniec kropka.
Twoje drugie miejsce.
U mnie na miejscu drugim, a czy ty to widzisz, albo napisać, czy nie widzisz? Podglądasz, nie podglądasz?
Nie podglądasz, bo na was grałeś.
To nie wiesz?
Nie.
Le Havre.
Zwariowałeś?
Ha, wiedziałem, że zaskoczyłem. Le Havre. W Le Havre grałem tylko raz w życiu. uwaga, uwaga, to jest troszkę compromitation. Grało mi się w tą grę bardzo dobrze. Nie mamy jej w domu, gdyż przez te 10 lat jakoś nie było okazji jej kupić. Ostatnio jak się przyglądam, że chciałem ją kupić po tym, jak w nią zagrałem w końcu, to jej nie ma generalnie, nakład wyczerpany. Więc będą się jakoś, nie wiem, na jakichś matradach czy gdzieś tam ją wyhaczyć.
Ale po co?
Że chcą zagrać. Bo mi się tak spodoba.
Dobrze. Ja wiem, że La Havre mieliśmy duela, tak zwanego, nie wiem jak się to nazywa, i to było bardzo fajne, aczkolwiek
pomysł nie było. Nie, właśnie duel mi się nie podobał.
Mi się bardzo podobał.
Nie, duel nie.
Chyba nie pogramy.
Mówię o dużym, prawdziwym La Havre.
Pływaniu do portu i przewożeniu rzeczy.
La Havre, to są czasy, kiedy pan Uwe Rosenberg po wydaniu Agricoli przywalił La Havre i wszyscy wiedzieli, że jest po prostu bogiem tego typu gier. Teraz już wydaje troszkę lżejsze gry. Ale te La Havre to był takiego opus magnum, czy jak to tam się nazywa, rewelacyjna gra. I będę w tą grę jeszcze wielokrotnie w życiu grał. Tylko muszę zdobyć pudełko. I to moje miejsce drugie. Czas na twoje miejsce pierwsze.
Oczywiście jesteś na moim miejscu pierwszym.
Nie patrzę na tę kartkę, co masz.
Moje miejsce pierwszym jest Witchcraft.
O matko,
o którym nawet mieliśmy w tym czasie dyskusję ciężką, bo mimo, że Witchcrafta wydać nie chcę.
Witchcraft koniec, kropka.
Witchcraft jest dalej jakby moim top 5 cały czas. Ja tę grę naprawdę bardzo, bardzo uwielbiam i cały czas nie mogę odżałować, że nie gramy. I druga sprawa, że nie mogę w nią grać tak jak w Yamatai, które teraz gram, bo dostaję paraliżu decyzyjnego natychmiast w pierwszej sekundzie.
Witchcraft to gra na dwóch graczy, która onegdy troszkę przypominała mechanikom Neuroshima Hex, ale to było tylko złudne, bo ta mechanika jest zupełnie, zupełnie inna, tylko na pierwszy rzut oka wygląda podobnie. Gra, którą zrobiłem onegdy z Michałem Oraczem i z moją testerką Mary, to była pierwsza gra, którą testowałaś, chyba mam wrażenie. Bo rok wcześniej No, tak. Potem zrobiłem Stronghold, to nie testowałaś, ale Witchcrafta ze mną robiłaś. Witchcraft, no nie ma planów jego wydawania ponownego. Przychodzi sobie do archiwów fajnych projektów, ale niekomercyjnych w mojej opinii.
No to nie jest dobry moment na tę grę, bo ona jest właśnie takim niefajnie trudna.
I u mnie na miejscu pierwszym Dominion.
No wiem.
Dominion. Wiedziałeś to? Przewidziałeś to?
Tak, bo ty tego Dominiona jakiś niewiadomych powodów lubisz.
Ja ostatnio kupiłem sobie dodatek do Dominiona.
Serio?
Tak.
Mamy Dominiona w ogóle w domu?
No.
O, ciekawe.
Przedpokoj tam jest, kupiłem. Znowu tam się troszkę niefajnie grało, bo znowu tam ja jakieś tam kombosy robiłem.
Gdzie ty grałeś?
Z Orkiem grałem.
Dominiona?
No.
No to taki debilny dialog. Powtórzymy go za chwilę, no dalej. Jedź. No.
Ale absolutne szapoba, genialny wynalazek deck buildingu, który później troszeczkę zgapiłem w jakichś tam Robinsonach czy w innych rzeczach. Aktualnie testujemy Amazonki właśnie.
W Robinsonach, co ty gadasz?
No Robinsonie to deck building, ale ty nie grałeś tą grę, to nie wiesz.
Przegapiłem deck building w Robinsonach?
Tak, w Amazonkach jest deck building. Ja używam tego mechanizmu bardzo dużo, bo go bardzo, bardzo lubię.
A ty mówisz o tym wyrzucaniu tych śmieci tutaj na tym.
O czym?
Robinsonie, wyrzucanie tych śmieci, które się przesuwają w lewo.
Nie.
To nie wiem.
Powiem ci poza anteną.
Dobrze.
Proszę Państwa, przypominam Państwu teraz moją piękną dykcję, jeszcze raz top 5. W wypadku mojej żony Witchcraft, Dixit, Dominion, Tude mają manewry, a Ignacy mają Dominion, Le Havre, manewry, Celtis i Ninja vs Ninja.
Ale masz kupią tą piątkę.
No taką mam już zamieszaną, bardzo mi się podoba. Jest troszkę tego, troszkę tamtego. Wszystkiego po trochu. Z rzeczy, które się na tą listę nie weszły, ponieważ my tych gier mniej lubimy niż bardziej, ale są absolutnie...
Ale nie, no...
Absolutnie kluczowe. Państwu tylko się przypominamy, co w tym roku wtedy wyszło. To była premiera Pandemika. Była premiera Battlestar Galactica.
Absolutnie. Wiesz, ja nawet czyniłam jakieś próby, żeby to zagrać, nie dałam rady.
Słynny Stone Age, czyli w Polsce Epoka Kamienia.
To z tymi kubeczkami.
Tak. Ghost Stories. Słynna kooperatywna gra Untold Bowsy.
Coś kombinowaliśmy, nie?
FFG w tamtym właśnie roku wymyśliło LCG. Zaczęły wychodzić gry LCG, które zrobiła dużo zamieszania. No i mam listę taką rzeczy, które mamy w domu albo chcielibyśmy mieć, ale nie weszły do top 5.
Nefertiti mamy,
Nefertiti, ale... bardzo fajna gra aukcyjna. Hub und Gut, bardzo fajna gra.
Co to jest?
O giełdzie. Bardzo fajna gra. I Blocks, świetna gra abstrakcyjna. Leży u nas w domu. Proszę Państwa, w mojej opinii, jaka jest Państwa opinia, będziemy właśnie Państwa prosili o listy i znowu z listów wybierzemy jakieś nagrody dla Państwa fajne. Bardzo prosimy o, jaka jest Wasza opinia o tamtym minionym czasie, bo to 10 lat temu to było, ale popatrz, Dominion absolutnie zmienił rynek, bo się pojawiły deck buildingi, tak? Tu się zgadzasz, prawda?
Uh-huh.
Dixit, cała fala gier Dixit podobnych, uh-huh. Mysterium i te wszystkie inne kolejne gry, to totalnie zmieniło rynek. Pandemic, teraz Pandemika jest po prostu 1000 wersji Pandemika, czyli to jakby też mega wpływ na całą branżę.
LCG oczywiście.
I LCG, gigantyczna zmiana całego, jak się wydaje, karcianki. No to był rok, który był totalnie epokowy. Nie?
Tak, no oczywiście. No, 10
a ty
lat,
wtedy
10
akurat
lat później...
w ciąży tam, że w ogóle zamieszanie, o co ci chodzi?
O nic mi nie chodzi, no ona się urodziła na początku stycznia i spokój święty.
Już byłaś gotowa do sprawdzenia tych wszystkich wydarzeń.
Jak najbardziej.
Dziecko urodzone i oglądamy do miliona inne rzeczy. Więc proszę jeszcze raz, narodził się wtedy deck building, narodził się wtedy pandemic, narodził się wtedy Dixit i gry z obrazkami i narodził się LCG z firmy Fantasy Flight Games. Niestety narodził się także Dziszaku i niestety narodził się także Katapulta do Carcassona, więc były chwile chwały i były chwile smutku. Tak było na 28 rok. Zachęcam do przysłania nam mailów z informacjami, co Państwu się w tamtym roku podobało, a co nie. I kurczę, się zagadaliśmy, bo 45 minut już gadamy. To internet tego nie utrzyma w ogóle.
I chciałam właśnie powiedzieć, że nic nie będę wycinać, bo ostatnio musiałam bardzo dużo wycinać, bo się pokłóciliśmy na antenie, ale tym razem się nie pokłóciliśmy, więc nic nie będę wycinać, więc wszystko będzie dobrze.
Kurczę.
Nie będziemy się kłócić, bo już nie będzie co. Natomiast podsumowując jakby cały ten
odcinek... Już zamykam też. Patrz.
Dobrze.
Zamknąłem.
Dobrze. Jest coś do przeczytania jeszcze?
Tu jakiś list dostaliśmy. Kania Sińsko, polecam się z informantem. Najnowszy odcinek informanta...
Dzisiaj popłakałam, robiąc napisy. Dwa razy ze śmiechu.
Proszę Państwa, jest tak, że...
To jest po prostu cudowne. Ja to muszę gdzieś kiedyś...
YouTube robi autonapisy. Ma
takie
taką
googlowe
funkcję.
Takie. Translatoryczne po prostu.
I on nie rozumie mojego akcentu. Slavic akcent. I Mary generalnie brekta przez godziny, jak to poprawia. I dzisiaj zamiast unboxingu dodatku do Robinsona byłem unboxing
Robinsona. A to nie było najśmieszniejsze, jeszcze uwierz mi.
Walczyłem z Robinsonem.
Tam byli ostrzeżeni ludzie przed graniem, no po prostu cudawianki. Uśmiałam się setnie, bardzo, bardzo.
W każdym razie polecamy Państwa informanta już z poprawionymi napisami. W tym informacie, który aktualnie jest na sieci, mówimy bardzo dużo o detektywie oczywiście, więc zachęcam do oglądania, jak testujemy detektywa i jak tam o nim opowiadam.
A propos tego, że nic o nim nie mówimy i skąd wiadomo o tym, ludzie o tym wiedzą, tak?
Ale nie, no właśnie nie, no bo nie ma żadnego, nie ma w ogóle strony tego detektywa, nie ma żadnego press release'a takiego prawdziwego, nie ma grafik pokazanych, nic nie ma tak naprawdę. No tu sobie plotkujemy, no bo są testy, ale jakby maszyna marketingowa dopiero ruszy tam na późną wiosną. Dobrze, kończymy te gadanie, proszę Państwa, bo się Państwo znudziło na pewno już tym gadaniem. Czy chciałby się pożegnać z Państwem, czy dzisiaj nie było tylko?
Wiesz co, przypomniało mi się to durne hasło, okulary na buty.
Okulary na buty, jesteśmy z Państwem, Polska myślą świata, Kamil Stoch wygrał coś tam, Borussia Dortmund strzeliła, Reus strzelił gola.
Ty, czeski skoczek wrzucił swoje zdjęcie nago, tylko w kąpielówkach i pokazał, jak jest chudy. On jest chudszy od Ciebie, widziałeś to może?
Czyli nie mogę być skoczkiem, za gruby jestem skoczków?
Tak.
Dziękujemy Państwu.
Do usłyszenia za tydzień.